Dzisiejszy odcinek może być trudny dla wrażliwych słuchaczy, ofiar traum relacyjnych, w tym ofiar przemocy seksualnej. Dzień dobry, kochani. Dziś będzie odcinek inny. Będzie on też nagrywany w warunkach dość polowych na moich wakacjach. Także jeśli jest troszkę inna jakość dźwięku, no to robię co mogę. I jednocześnie będzie to też odcinek trudny. Inny i trudny, bo temat przemocy zawsze, jak samo słowo, niesie za sobą duży ciężar. Ale szczególnie też dlatego, że przy jego powstawaniu działało ze mną HEDEPI, czyli Platforma Terapii Online, i dzięki nim miałam możliwość porozmawiania z jedną z ich psycholożek i interwentek kryzysowych, która pracowała w ośrodku dla osób doświadczających przemocy domowej, w którym wspierała kobiety i rodziny, a której mogłam zadać pytania, które uważam, że blokują nas czasem przed pójściem o pomoc. Więc z dumą mogę powiedzieć, że partnerem tego ważnego odcinka jest HEDEPI, czyli Platforma Terapii Online, która pomaga znaleźć odpowiedniego terapeutę każdemu, bo współpracuje wyłącznie z certyfikowanymi, zweryfikowanymi specjalistami zdrowia psychicznego, więc nie musicie się martwić, że traficie na osobę po jakimś letnim kursie, która tam nie będzie wiedziała, co robi. Na stronie HEDEPI znajdziecie test dopasowania, dzięki któremu sobie znajdziecie terapeutę do swoich potrzeb i swoich preferencji. Możecie sobie zaznaczyć, czy wolicie bardziej, czy mniej konfrontującą osobę, czy kobietę, czy mężczyznę, z jakimi problemami chcielibyście pracować. No i co ważne, a co dla mnie w ogóle najważniejsze i też dlatego sama korzystam z HEDEPI już od chyba stycznia, jeśli wam nie siądzie pierwsza sesja z terapeutą, nie poczujecie sympatii do tej osoby, nie wiem, nie poczujecie, że ta osoba to ten terapeuta, czy ta terapeutka, to możecie za darmo zmienić terapeutę i skorzystać z kolejnej, pierwszej darmowej sesji. Także serio, to powinna być jakaś podstawa platform terapeutycznych. Jest ich parę, no ale to jest tylko w HEDEPI. Także HEDEPI przygotowało kod o wartości 50 zł na pierwszą sesję i możecie z niego skorzystać, klikając w link w opisie albo sobie wpisać po prostu z palca w miejscu na kod z vouchera. Jest to klasycznie hasło Okuniewska. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie ważny i że komuś pomoże. I może komuś z was zaświeci się lampka, że to trochę o nim. A może będziecie wiedzieli, komu go wysłać. A może usłyszy go ta jedna osoba, która uważa, że nie ma sensu zgłosić się do psychologa albo do terapeuty, bo przecież nie opowie swojego całego problemu w 50 minut. I w ogóle to tak w zasadzie to nie chce odejść, jeszcze nie jest gotowa na zakończenie toksycznego dla niej związku. Co ma nam dać 50 minut rozmowy z kimś, jakby jak w tak krótkim czasie mamy opisać nasz problem? Jak ma w ogóle wyglądać taka pierwsza sesja? Bo przecież zanim my zdołamy opisać terapeucie, z czym do niego przychodzimy, no to nam się skończy czas i bo będziemy na przykład tylko płakać. Po prostu wiecie, bez sensu wydane pieniądze, tak? Zmarnowany czyjś czas i tak dalej. Takie myśli możemy mieć. Dlatego w rozmowie z Justyną Szydełko postarałam się znaleźć odpowiedzi właśnie dla takich osób, które nie idą szukać pomocy, bo się boją, że te kilka spotkań nie zmieni ich sytuacji i w ogóle nic im nie da, nie? Bo nie będą umiały odpowiadać, na przykład opowiadać o swoich doświadczeniach, albo na przykład zostaną ocenione za to, że nie odchodzą z przemocowej relacji. Bo lęk przed oceną też jest. Tak jak lęk przed tym, że terapeuta po prostu wyda im rozkaz na przykład odejścia ze związku, a one jeszcze nie są gotowe. Więc cieszę się, że udało mi się zadać te kilka pytań ekspertce doświadczonej w pracy związanej z przemocą domową. I właśnie w tym odcinku, mam nadzieję, usłyszycie też sporo takich słów otuchy. A teraz przejdźmy do tematu odcinka. Powiem wam, że czasem w jakichś wywiadach na przykład dostawałam takie pytanie, czy któreś historie szczególnie zapadły mi w pamięć? I czy czytanie o ludzkich trudnych doświadczeniach, takich relacyjnych, związkowych, miłosnych, ma na mnie wpływ? Na przykład na moje rozumienie miłości, albo czy zaczęłam, albo na przykład przestałam wierzyć w miłość. No i szczerze, że jeśli mowa o historiach, które zapadły mi w pamięć, no to najczęściej to były takie maile, w których właśnie była przemoc. Nie tylko z powodu przeżyć innej osoby, które tam były opisane, ale też dlatego, że o przemocy zawsze się słyszy gdzieś. gdzieś daleko od nas, nie w naszej bańce znajomych, myślimy, że to dotyczy tylko jakiegoś konkretnego typu osoby, z konkretnego środowiska, w jakimś konkretnym wieku i jakimś konkretnym statusie, mimo że przecież co jakiś czas i coraz częściej w mediach słyszymy o historiach na przykład z życia celebrytów, tak? Jakiś Brad Pitt, z którym dzieci nie chcą utrzymywać kontaktu i się zrzekają jego nazwiska po tym, jak stosował przemoc wobec nich i Angeliny Jolie, czyli ich mamy. No i wychodzi jakiś na przykład dokument o Puff Diddym, na którym widać nagrania znęcania się nad jego partnerką. No i mimo tych wszystkich dowodów, że ta przemoc relacyjna może dotknąć każdego, niezależnie od tego, skąd pochodzi i ile ma hajsu na koncie i tak dalej, myśli się, że przemocowi partnerzy to jest jakiś problem w ogóle, tam wiecie, gdzie indziej, że na pewno nie pośród naszych znajomych. I jednocześnie odnoszę wrażenie, że dzięki dostępności internetu i różnych treści psychoedukacyjnych, jakichś podcastów psychologicznych, działalności internetowych różnych fundacji też, ale też na przykład premiery głośnego filmu Dom Dobry Smarzowskiego, coraz częściej się o przemocy w związkach mówi. I to dobrze, bo chociaż słuchanie o przemocy jest trudne, to jeszcze trudniejsze jest mówienie o niej. Dlatego wiele ofiar po prostu nie mówi ze strachu przed zemstą oprawców, ze wstydu przed oceną i z tym słynnym pytaniem, to czemu pani nie odeszła? I dla mnie te najbardziej zapadające w pamięć historie, to miały w sobie coś z dużych nierówności, takiej dużej dysproporcji wieku albo statusu, wykształcenia, albo na przykład niemożliwości ucieczki, przez co ofiara przemocy czuła, że nie ma absolutnie żadnej możliwości odejścia. To wykorzystanie statusu i wieku są dramatyczne, no to jest wstrząsające. Dostałam na przykład historię od dziewczyn, które w czasach szkolnych zostały uwikłane w bliskie, takie emocjonalne relacje ze starszymi od siebie o 20 lat nauczycielkami, kobietami. To były historie o przekroczeniu granic, o wykorzystywaniu czyjejś niewinności, wieku, deficytów z domu. I to, co łączyło te wszystkie maile o przemocy, to uczucie wstydu, takiego poczucia winy, też bezsilność po prostu, taka ogromna samotność w tym doświadczeniu. I to są wiadomości, które mi naprawdę zostały w pamięci na długo. I przemoc w związkach ma wiele form. I mam wrażenie, że o niektórych my mówimy za mało. Wiemy, że już, wiecie, już nie żyjemy w czasach, w których lista nadużyć partnerów wobec siebie obejmuje na przykład, nie wiem, tylko zakres ekonomiczny, fizyczny i seksualny. My nagle jesteśmy w 2026 roku, a formy przemocy w związkach dotyczą już też na przykład social mediów i dysponowania nimi. Co możesz wrzucić, a czego nie, kontrolowanie wiadomości prywatnych i urządzeń z zalogowanymi social mediami. Niedawno na przykład dostałam historię, w której dziewczyna z mniejszej miejscowości była gnębiona po rozstaniu w social mediach swojego ex, który wrzucał ich prywatne, te, no, pikantne rozmowy na swoje stories. Próbował ją upokorzyć przed pracodawcą i przed jej rodziną, wrzucając jakieś storki, w których ją oskarżał o wielokrotne zdrady i wiecie, tam ostrzegał w cudzysłowie przed nią innych mężczyzn. I ten chłopak wymuszał na tej dziewczynie dzielenie się swoją lokalizacją w telefonie, najpierw niby w formie, wiecie, tam bezpieczeństwa, tak, no bo co, jak wyjdziesz na rower i coś ci się stanie, no ale po pewnym czasie zaczął sprawdzać też historię jej lokalizacji wstecz, gdzie danego dnia była, ile czasu tam spędziła, co robiła i tak dalej. I wszystko to było oczywiście pod przykrywką początkowej troski. I z tej samej troski rościł sobie prawo do dostępu do haseł, do wszystkich serwisów i kont w mediach społecznościowych, rozliczał ją z każdego lajka, z komentarza, wszczynał jakieś awantury, jak jej zdjęcia polubił jakiś tam kolega z pracy, zmuszając ją do wyjaśnień i oskarżając o zdrady. I jak to z przemocą bywa, no to nasza przyjaciółka idiotka nie podejrzewałaby nigdy, że ten troskliwy, no kochany chłopak, który jest romantykiem przecież i dobrze ją traktuje, i jest przez wszystkich lubiany i szanowany, no to, że on będzie w stanie się zamienić w kontrolującego, agresywnego partnera, którego po prostu się będzie bała. I jak napisała, słuchajcie, w swojej wiadomości, teraz wam przeczytam. W którymś momencie wpadałam w paranoję i blokowałam konta kolegów z pracy, żeby nie widzieli, że wrzuciłam jakieś zdjęcie i nie dali mi pod nim przypadkiem serduszka, bo bałam się, że znowu się o to pokłócimy, a za dwa dni mamy przecież jechać na wyjazd. Doszłam do takiej paranoi, że próbowałam wybadać, co uważa o jakimś zdjęciu, które chciałam wrzucić, żeby wyprzedzić jego złość. Rzeczy, które najpierw miały być z troski, o które nawet nie prosiłam, stawały się powodami do rozliczania mnie z kontaktów, z tego, jak często spotykam się z koleżankami, albo o czym rozmawiamy. Jak już wspomniałam, że pocieszając koleżankę, wspomniałam o naszej sylwestrowej kłótni, wpadł w taką furię, że nagle jechał centrum miasta prawie 150 km na godzinę i nie pozwalał mi wysiąść. Potem to ja go przepraszałam, bo nie powinnam w ogóle wspominać o tym, że nasza relacja też ma trudne momenty. Po każdej takiej akcji starał się nadrabiać. Przychodził pod moją pracę z kwiatami, wysyłał kwiaty nawet mojej mamie, gotował, urządził nam piękną rocznicę 2 dni po tym, jak wyzywał mnie od szmat i kurew, rzucając we mnie ubraniami. Nie mówiłam nikomu o tym, mimo że on wielokrotnie mówił, że rozmawia o mnie z kolegami. Wiele razy przy okazji jakichś wyjść ze znajomymi potrafił mnie nawet na mnie publicznie narzekać. Niby w żartach, ale to bolało. Decydował, kiedy wychodzimy z imprezy, nawet jak chciałam wrócić do domu wcześniej, to on decydował, bo przecież on pił i będę musiała go odwieźć. Decydował nawet, ile mogę zjeść na grillu u znajomych i wyliczał mi, że to on zapłacił za zakupy. Temat seksu był dla mnie najgorszy i do dziś się z tego leczę. Na początku, gdy się poznaliśmy, myślałam, że to najlepszy seks, jaki miałam w życiu i że jesteśmy dla siebie stworzeni. Ale po pewnym czasie zaczął oczekiwać mojej gotowości nawet w okres, co nie było dla mnie komfortowe. Zaczęłam się godzić na rzeczy, na które nie miałam ochoty. Mówił, że przecież na początku związku mi się podobało i lubiłam się kochać często, więc teraz co się zmieniło i że na pewno skończył się okres promocji. Pewnej nocy obudził mnie, próbując wyciągnąć ze mnie tampona, żeby móc się mną zaspokoić, kiedy spałam. To było dla mnie tak abstrakcyjne, jak taki dobry facet, dobry człowiek może tak traktować swoją dziewczynę. Bo nawet przestałam myśleć o sobie, tylko widziałam siebie jako dodatek do niego. Nie rozumiałam, dlaczego to ja zasługuję na takie traktowanie, bo wobec wszystkich innych miał ogrom szacunku. Wszyscy go lubili, był naprawdę dobrym kolegą. Jak odchodził z pracy, to ludzie przeżywali prawie jakby umarł, tak go lubili. A za zamkniętymi drzwiami potrafił mnie wyzywać, krytykować mój wygląd, kontrolować ile jem i kiedy jem, co ubieram, dokąd idę, ile czasu spędzam w pracy. Dopiero później zrozumiałam, że to, że ciągle wtedy chorowałam i łapałam w kółko infekcję, było spowodowane wiecznym stresem wywoływanym przez jego nieprzewidywalność. Bez przerwy chciał wiedzieć, co i z kim robię, o czym rozmawiamy, wyliczył mi, że spędzamy razem mało czasu, mimo że mając to pracę na ósmą, wstawałam o 7 i byłam nieprzytomna, bo chciał, żebym do późnych godzin nocnych oglądała z nim serial albo jakąś walkę. Dopiero po czasie zobaczyłam, jak mi to odebrało spontaniczność. Przestałam spontanicznie się z kimś umawiać albo coś robić, bo wiedziałam, że będę się musiała tłumaczyć. A on znów wpadnie w jakieś swoje chore wyobrażenia związane z zazdrością. Zaczęłam albo rezygnować z planów, albo po prostu każdą wolną chwilę spędzałam z nim. Gdy byłam 20 minut dłużej na paznokciach, podjeżdżał pod miejsce, gdzie je robiłam, żeby niby mnie odebrać i podrzucić do domu, żebym nie szła po ciemku. Na początku myślałam, że to było słodkie, bo mój ex-chłopak nie wpadłby na pomysł sprawdzenia, czy jestem bezpieczna, ale za którymś razem moja stylistka zażartowała, że jesteśmy jak bliźnięta i najdłużej bez niego to ja chyba jestem u niej. I miała rację. Wcześniej sama nie zwracałabym na to uwagi. Pamiętam, że jak już było naprawdę grubo, kłótnie trwały coraz dłużej, a w końcu były tak często, że miałam wrażenie, że jest tylko źle. Zaczęłam się ze wszystkim kontrolować, analizować każde swoje słowo. Żyłam tak 3 lata, z przerwami, bo kończyłam ten związek, ale on potrafił mnie tak urobić i wierzyłam w jego zapewnienia, że to już koniec i że sobie poradzimy i wszystkie pary mają problemy. Pamiętam, że raz chciałam mu zrobić niespodziankę z okazji zdania trudnego egzaminu, ale nie chciałam, żeby się dowiedział, że jadę odebrać dla niego prezent. I zostawiłam telefon w domu. Wpadł w taką wściekłość, że sushi, które przywiozłam, rzucił o ścianę. Bo zostawiłam telefon w domu, czyli według niego zaczęłam kombinować. Teraz po czasie widzę, jak toksycznie to brzmi i że nie pomyślał wtedy, że to brzmi jak właśnie dowód kontroli. To, co na początku było czymś... Wiecie, no, wynikającym z uczucia, z troski, te zapewnienia, że to po to, żeby nasza przyjaciółka idiotka nie wracała sama po ciemku, zamieniło się krok po kroku w coś, co było po prostu kontrolą, jakimś prawem własności. Jeśli ktoś krytykuje was tak bardzo, że nie ufacie już sobie, samym sobie, czy umiecie sami się dobrze ubrać, podjąć dobrą decyzję na temat, nie wiem, wielkości swojego talerza, boicie się zasiedzieć u koleżanki, no to To nie brzmi jak bycie dorosłym człowiekiem, tylko jakimś, nie wiem, dzieckiem, za które ktoś odpowiada i rodzic musi za nie decydować, kiedy ono pójdzie spać, ile słodyczy zje, jak się idzie na imieniny do cioci i czy może na przykład ubrać sukienkę i rajstopy, czy jedziemy nad jezioro i muszą być spodnie. I taka relacja z ciągłym kontrolowaniem się, to jest też ciągły brak poczucia bezpieczeństwa, czyli coś, co miało niby zwiększać poczucie bezpieczeństwa, czyli bycie w relacji z drugim człowiekiem, jednocześnie nam to poczucie bezpieczeństwa kompletnie zabiera. I te niektóre zachowania, które są przekroczeniem granic w relacjach, my, mam wrażenie, uznajemy za normalne. Albo, nie wiem, może inaczej, w zależności od intencji jakiejś osoby, coś, co jest ogólnie niewinne, może być formą przemocy w relacji. Dlatego czasem też trudno jest nam zrozumieć i wskazać niektóre przemocowe zachowania, jak właśnie troska łamane na kontrola. Kiedy troska już, wiecie, ewoluuje w kontrolę. Tak jak na przykład doradzanie łamane na rozkazywanie. Czasem jest po prostu cienka granica między czymś normalnym, a ograniczającym nas. I chyba tylko rozumienie intencji tej osoby oddziela to od przemocy. To, czy my jesteśmy w stanie jednak zrobić po swojemu, czy musimy zrobić tak, jak ten ktoś nam od nas oczekuje, no bo inaczej, nie wiem, wpadnie w złość, albo zaostrzymy jakieś jego zachowanie, czy nie wiem, zostaniemy ukarani ciszą. I na przykład, co ostatnio widziałam w serialu Awantura na Netflixie, to jest przykład właśnie takiej przekraczania jakiejś granicy. Partnerka we wręcz jakiś taki ceremonialny sposób czytająca wiadomości swojego chłopaka i przeglądająca jego social media w poszukiwaniu dowodów zdrady. Takie, wiecie, daj mi swój telefon, sprawdzę, czy nic nie kombinujesz. Że i muszę cię kontrolować. No to jest zdrowe czy niezdrowe? Przekraczające granice czy nie? Skoro chłopak siedzi obok i przecież ma prawo powiedzieć, daj mi ten telefon. I tutaj po prostu użyję cytatu. W długotrwałej przemocy czasem ciężko jest określić, czy osoby doznające przemocy poddają się danemu zachowaniu dlatego, że nie stanowi ono dla nich problemu i się po prostu na nie zgadzają z własnej woli, czy jednak poddają się pewnym działaniom z powodu zastraszenia, manipulacji, czy dla świętego spokoju. Powiedziała mi właśnie pani Justyna Szydełko, kiedy zapytałam o to, gdzie leży ta granica pomiędzy przemocą, wykorzystaniem jakiejś przewagi nad drugą osobą, a czymś, co wydaje nam się tak właśnie bardzo niewinne, jak to sprawdzenie czyjegoś telefonu, albo stanu konta, czy historii w komputerze. I owszem, to może być, wiecie, nic takiego, jeśli my nie mamy z tym żadnego problemu, bo wiem, że moglibyśmy zastosować wzajemność, a partner też by się na to zgodził. Ale jeśli prawo do jakichś zachowań ma tylko jedna strona, czyli ma nad drugą przewagę, to właśnie to wtedy nosi znamiona przemocy. I ile relacji, tyle, wiecie, różnych zasad, ale to jest właśnie coś, co warto mieć na uwadze, czyli czy my wobec tych zasad jesteśmy równi? Czy na niektóre rzeczy godzimy się tylko dlatego, że jesteśmy z nimi okej, czy dlatego, że wiemy, że kiedy odmówimy, to nam jakieś konsekwencje za to grożą? Nieważne, czy jest mowa o awanturze, czy choćby o jakichś dogryzkach, czy karaniu ciszą, bo to też przecież karanie ciszą jest formą przemocy psychicznej. Albo tak jakby w Love Island, nie? Ta kwestia decydowania o tym, w co ubierze się partner albo partnerka na imprezę. Czyli na przykład kuratorowanie czyjejś garderoby i wizerunku w jednej relacji, no to będzie czymś normalnym i w ogóle nie będzie, wiecie, służyło do jakiejś kontroli albo potraktowania kogoś przedmiotowo, nie? I ktoś po prostu będzie miał w nosie, co w ogóle na siebie narzuca i nawet w sumie to będzie wdzięczny, że dostanie taką wybraną stylizację. Ale w innej relacji, kiedy ta intencja i będzie inna i też będzie nierówność pomiędzy partnerami, no to będzie to narzędzie do pokazania, to ja o tobie decyduję. Czasem no, przemoc widać na pierwszy rzut oka, a czasem mamy do czynienia z przemocą w takich, no mówi się, w białych rękawiczkach, której nawet najbardziej świadoma osoba tej przemocy nie zauważy bez pomocy kogoś z zewnątrz. I tu się pojawia kolejny problem. Nie wszyscy zwierzają się bliskim z tego, co się dzieje w ich relacji. I jeszcze w czasach, wiecie, naszych rodziców pokutowało takie przekonanie, że nie powinno się o swoim partnerze źle mówić, nie? A rzeczy, które się dzieją w domu, mają zostać w domu. I czasem przemocowi partnerzy właśnie wykorzystują to, żeby zabraniać wynoszenia, w cudzysłowie, tych ich zachowań poza związek. No bo nie chcą zostać zdemaskowani. Chcą na przykład odizolować ofiarę od jej grupy wsparcia. Że, nie wiem, mówią, że to słowa twoja matka od zawsze mnie nie lubiła, to zobaczysz, zrobi wszystko, żeby nas skłócić, że zawsze weźmie twoją stronę, a ty też nie jesteś święta i mamusi tego pewnie nie mówisz, nie? Pewnie tej sytuacji. I to takie niby stanie na straży związku, no a tak naprawdę to odsuwanie finalnie ofiary od ewentualnej pomocy i takiego realnego spojrzenia na sytuację z boku. I jak spytałam psycholog Justynę Szydełko, dlaczego warto zgłosić się choćby na konsultację do psychologa, dlaczego warto rozmawiać o tym, co się czuje i co nas niepokoi w naszym związku, to właśnie usłyszałam, że po pierwsze, czasem przez to długotrwałe doznawanie przemocy ze strony partnera, ten nasz ogląd może być po prostu zaburzony. I my nawet sami nie możemy sobie nie zdawać sprawy z tego, że pewne nasze stany psychiczne, problemy spowodowane są doświadczaniem przemocy w relacji. I czasem osoba, która się zgłasza po pomoc do psychologa na przykład z depresją albo długotrwale obniżonym nastrojem, problemami w życiu osobistym, nawet sobie nie zdaje sprawy, że tym źródłem tych problemów jej może być przemocowa relacja. A to wszystko przez bardzo zdradliwe mechanizmy przemocy. I psycholog właśnie, jako osoba z zewnątrz, jest w stanie wskazać rzeczy, które sama przez na przykład zniekształcenia poznawcze są poza jakąś jej percepcją. I czasem przemoc zauważa dopiero ktoś z boku. Właśnie albo psycholog, albo ktoś, kto nas dobrze zna i widzi, jak z miesiąca na miesiąc, czy z tygodnia na tydzień gaśniemy. To przekonanie, że nie powinno się wynosić, w cudzysłowie, problemów relacyjnych poza związek, może sprawiać, że jeszcze bardziej będziemy samotni. Ale czasem ktoś bardzo chce się zwierzyć i nie robi z tego z innego powodu, bo po prostu wie, jak zareagowaliby jego przyjaciele czy rodzina. To jest kolejny powód, dla którego często nie zgłaszamy się po pomoc, że po prostu ktoś może się obawiać, że usłyszałby słowa, na które nie jest gotów, że właśnie na przykład pora odejść. Takim papierkiem lakmusowym złej dla nas relacji, toksycznej, już wiele razy o tym mówiłam też w podcaście, jest ukrywanie zachowań partnera albo partnerki. Czyli takie ukrywanie kolejnych kłótni, tego jak wyglądają, do czego dochodzi podczas tych kłótni, jak często na przykład one się pojawiają, albo kiedy wiemy po prostu, że ktoś przekroczył granicę i po raz kolejny kłótnia nie jest zwykłą kłótnią, czy tam sprzeczką, tylko zamienia się w awanturę, i nagle przestaniemy o tym wspominać bliskim. Bo nie chcemy po prostu usłyszeć tego, co wiemy, że usłyszymy, że to nie jest relacja dla nas, że nie tak powinniśmy być traktowani, że nie tak powinien wyglądać związek i że czas po prostu zawalczyć o siebie na przykład i odejść. To zgłoszenie się do psychologa, kiedy doświadczamy przemocy relacyjnej, nie oznacza od razu uruchomienia jakiejś lawiny zdarzeń, bo też wiecie, to nie jest tak, że usłyszymy tam, że mamy odejść i ktoś nas do tego będzie namawiał i psycholog ani terapeuta nie uruchomi żadnej procedury założenia niebieskiej karty za nas, nie dowie się o naszej rozmowie ze specjalistą nikt poza nami i osobami, którym o tym powiemy. Ta przestrzeń gabinetowa jest przestrzenią taką totalnie bezpieczną, bo nic, co tam padnie, nie zostanie nigdy wykorzystane przeciwko nam. To jest właśnie ta zaleta, to mówienie o swoich emocjach i przeżyciach jest ważne, a jeśli my nie mamy dookoła siebie żadnej osoby, przy której się czujemy bezpiecznie, to specjalista jest właśnie tą bezpieczną osobą, która zawsze, niezależnie od niczego, będzie po naszej stronie. I czasem to jest właśnie pierwszym krokiem do odejścia, uwolnienia się z tego toksycznego cyklu. Posiadanie takiej jednej osoby, która nam uwierzy, dla której żaden powód obelgi, żaden powód podniesienia głosu, ani jakiegoś wybuchu nie będzie uzasadniony, kto będzie po naszej stronie i powie, że wszystko jest z nami w porządku i że to nie jest nasza wina. Bo psychologowie i psychoterapeuci mogą być dla niektórych osób jedynymi osobami, które bez komentowania, nie wiem, jakiegoś, wiecie, przegapacania, po prostu z empatią i zrozumieniem pozwolą im opowiedzieć swoją historię w zamkniętej, nieoceniającej przestrzeni. To jest, ja nie wiem, czy to dobrze wybrzmiewa i dla jednej, i dla drugiej strony. Bycie psychologiem albo terapeutą jest zawodem, który obowiązuje tajemnica zawodowa. To wszystko zostaje w tym gabinecie. Dla niektórych osób to jest jedyna przestrzeń, w której mogą czuć się swobodnie i być nieoceniani. Dla osób uwikłanych w przemoc, psycholog albo psychoterapeuta to jest czasem jedyna osoba, która jest wsparciem, stoi po ich stronie i potrafi swoim doświadczeniem właśnie odsiewać z głowy ofiary przemocy wszystkie szkodliwe przekonania na swój temat, które jak chwasty po prostu potrafią latami narosnąć. Dla osoby, która jest, wiecie, od miesięcy w stanie uważania na każde swoje słowo, chodzi po skorupkach jaj, jest w stanie w takiej wiecznej gotowości, wiele sytuacji, które dla nas się wydają być z zewnątrz po prostu nie do pomyślenia, jakieś szokujące, po prostu są dla niej normalne. I kiedy się zgłosi po pomoc i wskazanie na nie palcem przez terapeutę, nazwanie ich, to dopiero może wtedy otworzyć, osobie doświadczającej przemocy oczy. Ale czemu tak jest? Co w ogóle sprawia, że ofiara przestaje zauważać, jak wiele granic zostało przekroczonych? I czemu orientuje się tak późno, gdy odejście jest jeszcze trudniejsze? Jest wiele mechanizmów, w których ofiary przemocy relacyjnej starają się sobie w głowie ułożyć to, co się dzieje. To, co sprawia, że ofiary przemocy nie szukają pomocy albo rezygnują z niej, kiedy już się po nią zgłoszą i co jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego ona nie odeszła albo dlaczego on nie odszedł, to jest między innymi już dobrze zbadany i opisany w literaturze cykl przemocy oraz też zniekształcenia poznawcze różne, które przyjmuje ofiara. To tak jakby wprowadzić do mózgu ofiary inne oprogramowanie, jakby ktoś po prostu zmienił jej sposób myślenia, podmienił sprawczość na bezsilność, zaufanie do swoich jakichś osądów i swoich emocji i podmienił na podważanie swoich myśli i swoich opinii. To takie beztroskie poczucie humoru, które znamy, ktoś by podmienił na, nie wiem, pilnowanie, wiecie, uważanie na każde słowo. To przekonanie o tym, że jest się dobrym partnerem, że jest na to, że się jest zerem i do niczego się nie dodaje. I kiedy bardzo nam na kimś zależy, no i się zakochujemy, jesteśmy szczęśliwi, wtedy ten nasz radar na czerwone flagi szwankuje. No i to jest przecież też opis zakochania, także nie widzimy żadnych czerwonych flag. Wszystko jest fantastyczne. Nasz układ nagrody w mózgu po prostu wariuje. Wszystko, co sądzimy o naszym partnerze, jest ważniejsze niż wszystko to, co mówią o nim inni. Jesteśmy w stanie zrobić wszystko, żeby ten stan upojenia zakochaniem no nadal trwał, tak? Nasz układ nerwowy jest po prostu zalewany przyjemnością. Te motylki w brzuchu mamy, jesteśmy rozpieszczani, zaskakiwani. No to jest po prostu stan jak na haju wiecznym. Przemoc pojawia się czasem w drobnych komentarzach, w takich drobnych przytykach. Bardzo ciężko jest to namierzyć. Po prostu niektóre rzeczy się pojawiają w formie żartu. To mogą być komentarze dotyczące wyglądu, jakichś zachowań, że nie wiem, się za głośno śmiejemy, albo jesteśmy zbyt ekspresywni, albo mogą dotyczyć też naszego otoczenia, naszej pracy albo naszych bliskich. To takie bagatelizowanie naszej pracy, które nam zasiewa w głowie myśl, że się do niczego nie nadajemy, krytykowanie naszych bliskich, no to właśnie sprawia, że my się od nich oddalamy. I to nigdy nie jest tak, że osoba skłonna do przemocy stosuje tę przemoc już na samym początku. To zawsze przemoc fizyczna, do której oczywiście nie musi zawsze dojść, ale jak wiemy, często dochodzi, jest poprzedzona przemocą psychiczną, tą emocjonalną, tym testowaniem granic naszych możliwości, testowaniem naszych reakcji, no i wyczuwaniem naszych słabych punktów. I to właśnie uderzaniem w te słabe punkty sprawca przemocy zaczyna te granice relacyjne przesuwać. I po długotrwałym praniu mózgu, zastępowaniu dobrych myśli o sobie, o czym już mówiłam, właśnie tymi złymi, po podważaniu swojej wartości, podważaniu relacji z innymi ludźmi dookoła siebie, utracie też sieci wsparcia. Dochodzi do momentu, w którym ofiara po prostu staje się myśleniem zależna od tego, kto nią manipuluje. Że przestaje wierzyć swoim osądom. Przejmuje odpowiedzialność za przemoc. Zaczyna przepraszać na przykład za coś, czego nie zrobiła. Zaczyna ulegać manipulacjom i myśleniu, że faktycznie to z nią jest coś nie tak. Że odpowiedzialne są za to silne mechanizmy przemocy, a nie sama osoba, która jej doświadcza, nie sama ofiara. To nie ofiara jest winna, tylko sprawca. Przemoc odbiera moc i sprawczość, a ten cykl przemocy staje się takim realnym więzieniem. Ja wspominałam o tym cyklu przemocy, który został zresztą dobrze zbadany i opisany. I dzieli się go na te trzy fazy. Fazę narastania napięcia, fazę przemocy i fazę miesiąca miodowego albo fazę skruchy. No i to, co jest ważne i co jest też, co mi powiedziała pani Justyna podczas naszej rozmowy, to, że z czasem ta ostatnia faza, w której czujemy moment ulgi, staje się coraz krótsza. A fazy przemocy no, przeważają, zaczynają dominować. I ten nasz mózg w przemocowej relacji zalewany jest w kółko miksem neuroprzekaźników. Że po tonięciu w adrenalinie i kortyzolu, kiedy jesteśmy w tej fazie przemocy i kłótni, nagle, kiedy na moment ta relacja znowu przypomina ten związek z początków, kiedy partner lub partnerka no, ponownie przypominają o miłości, o uprzejmości, o tym jak może być, zaczynamy wierzyć, że po prostu już tak pozostanie. I nasz układ nerwowy na moment się uspokaja, możemy ulec takiemu przekonaniu, że już przeszliśmy jakiś kryzys, nie? I że to była ta ostatnia sytuacja, że się docieraliśmy, a teraz już wszystko na pewno zostało wyjaśnione i będzie dobrze. No i osoba w przemocowej relacji będzie się starała wykorzystywać te pozytywne zmiany, te chwile ulgi, którą jej układ nerwowy może wiecie, dawać, żeby poczuła, że trochę w swoich oczach uzasadnić dalsze bycie w takim związku. I wtedy się dzieją takie fantastyczne cuda na kiju, na Instagram, jakieś romantyczne niespodzianki, kwiaty, wszystko, co ma w głowie ofiary, zostawić myśl, że przecież nie jest tak źle, no. Są też piękne momenty, tak, dla których warto być w tym związku. Że no, przecież partner czy partnerka nas kochają. I to jest dla mózgu ofiar przemocy koszmar, jak hazard. Jest adrenalina podczas kłótni i awantury, później długie napięcie, dyskomfort całego układu nerwowego, to uczucie niepewności, no po prostu roller coaster, po którym nagle występuje w tej ostatniej fazie to uspokojenie. No ale niestety faza miesiąca miodowego staje się coraz krótsza z czasem, a w końcu może nawet całkiem zanikać. Ale zanim to nastąpi, to też jest moment, w którym ofiary się trenują w uzasadnianiu sprawcy i jego zachowania. I to jest coś znowu, co jest elementem przemocowej relacji. Takie strategie, które przyjmuje ofiara tylko po to, żeby przetrwać. To na przykład pisanie komuś usprawiedliwień, że jego zachowanie wynika z faktu, że ktoś miał trudne dzieciństwo, albo to dlatego, że się upił, albo że miał zły dzień, zły czas, bo pracę stracił. Zwłaszcza osoby empatyczne, które z dużą uważnością podchodzą do drugiego człowieka, są łatwym celem wzbudzania w nich tego poczucia winy i wiecie, takie przeniesienie odpowiedzialności za przemoc i agresję. No, oferują pomoc. Łatwo wybaczają, są wyrozumiałe, no i jeśli dochodzą do tego jeszcze te mechanizmy wikłające przemocy, to uzależnienie od przemocowego partnera czy partnerki, ta bezradność, no to wszystko sprawia, że ucieczka i odejście od takiej relacji się staje no, naprawdę trudne, zwłaszcza bez pomocy kogoś z zewnątrz. Dostałam na przykład taką wiadomość, której teraz fragment przeczytam. Dla mnie już wtedy było jasne, że ta relacja nie działa tak, jak powinna, ale w moim domu rodzinnym nie miałam przykładu dobrze działającego związku, więc ignorowałam wszystkie te czerwone flagi. Ślub mojej przyjaciółki miał być w sobotę w kolejnym tygodniu i informowałam go już kilka miesięcy wcześniej, że wezmę 2 dni wolnego w pracy, żeby zająć się przygotowaniem panieńskiego, a później 1 dzień tuż przed ślubem, żeby pomóc w strojeniu sali. On wybuchał za każdym razem pretensjami, że dla niego urlopu nie biorę, nawet jak on chce gdzieś razem wyjechać i że nie spędzamy ze sobą czasu i wszyscy inni są ważniejsi niż on. Najpierw chorowała moja mama, więc dużo rzeczy związanych ze sklepem rodziców było na mojej głowie, co było dużym problemem, bo nie miałam jak wyjechać z nim na urlop. W jego oczach to było spowodowane tym, że rodzice są dla mnie ważniejsi niż związek. Nie wyrosłam z odpowiedzialności za rodziców, mam z nimi niezdrową relację, a oni mają wpływ na nasz związek. I moja mama manipuluje swoim zdrowiem. Przez ciągłe powtarzanie, że moja mama chce nas skłócić, mocno się od niej odsunęłam i do dziś tego żałuję, bo czasu nie cofnę, a ona jako jedyna widziała jego prawdziwą twarz. Jak już mówiłam, kulminacja wydarzyła się dzień przed ślubem Justyny. Tutaj imię zmieniam. O 10 rano miałam odebrać rzeczy do fotobudki i prezenty dla gości. Dodam, że spod Krakowa. Błażej, zmieniam imię, doskonale wiedział, że wszystko miałam rozpisane, bo wszystko miałam rozpisane na lodówce, co do godziny. Obudziłam się o 7, żeby mieć jeszcze czas wyprowadzić psa i zjeść na spokojnie śniadanie i zobaczyłam, że ani jego, ani auta nie ma. Pomyślałam, że pojechał na siłownię i wróci koło 9 jak zawsze, żebym mogła wziąć samochód. Zadzwoniłam, ale nie odebrał. Koło 8.45 zaczęłam się denerwować, wysłałam więc mu SMS-a, na co dostałam wiadomość, że pojechał oddać samochód do swojego kolegi mechanika, bo miałam zrobić to już dawno temu, i samochód stwarza zagrożenie na drodze. A jak mi tak bardzo zależy, to mogę wypożyczyć samochód od rodziców, żeby załatwiać swoje sprawy, bo auto jest wspólne i to egoistyczna jazda z mojej strony, że chciałam mu je zabrać na cały dzień, nie uzgadniając z nim tego. Czułam, że się gotuję. Musiałam poprosić moją inną znajomą o pomoc i pojechałyśmy razem, spóźnione, a ja z poczuciem winy, że faktycznie nie zapytałam go o to auto. Wiedziałam, że zabrał je celowo, złośliwie właśnie w ten dzień, a na sam koniec to ja go za to przepraszałam. No ale nie mogłam jej przecież powiedzieć, że mój partner celowo oddał mój samochód do naprawy na parę dni, żebym nie mogła go używać w tak ważnym dla mnie momencie, no bo kto by mi uwierzył. Udawałam, że auto nie odpala, już się popsuło i mój partner bohatersko od razu je zabrał do naprawy, a ja jestem na lodzie i proszę o pomoc. Dopiero jak opowiadałam tę historię mojej terapeutce, zwróciła moją uwagę na to, że jeszcze chciałam go w swoich oczach uzasadnić, wybielić i nałożyć mu maskę superbohatera, że go obroniłam w swoich oczach, bo zabrał auto do mechanika, by mnie wyręczyć. Kiedy wróciłam do domu zmęczona i głodna, był na mnie obrażony, bo wróciłam bez zakupów, a przecież miałam pożyczony samochód i teraz będę musiała iść z siatami. Znów zrobił ze mnie egoistkę, która nie myśli w ogóle o związku i o partnerze, poświęca się tylko dla przyjaciółek, które i tak nie są mi wdzięczne. Kiedy się rozpłakałam, usłyszałam, że jestem pizdą i jedyne co umiem, to się popłakać. Pamiętam, że spakowałam wtedy do torby tylko najpotrzebniejsze rzeczy i kiedy byłam blisko wyjścia, zdałam sobie sprawę z tego, że zabrał moje klucze. Zaczął się drzeć jak nigdy wcześniej, że jak wyjdę, to nie będę miała do czego wracać, bo zmieni zamki i na umowie wynajmu jest tylko on, więc zadzwoni na policję i nie będę miała do czego wracać. Zaczął mną szarpać, wyrywać mi torbę i wtedy realnie poczułam, że jest w stanie przekroczyć tę granicę wcześniej nieprzekraczalną, czyli podnieść na mnie rękę. I to właśnie w tamtym momencie zrobił. Nie chcę czytać szczegółów tego opisu, ale zanim przejdę do części, w której autorka pisze o tym, co jej pomogło wyjść z tej relacji, no to dodam ważną rzecz, że najlepiej nie mówić nigdy agresorowi o swoich planach wyprowadzki i odejścia, bo to może po prostu skutkować eskalacją przemocy i uniemożliwieniem nam odejścia. Interwent kryzysowy może nam pomóc stworzyć plan bezpiecznej ucieczki, żeby przebiegła jak najbezpieczniej, żebyśmy wiedzieli albo wiedziały, dokąd możemy się udać, że czasem bezpieczniej jest spakować tylko najpotrzebniejsze rzeczy i uciec, nie powiadamiając o tym partnera, a po resztę rzeczy wrócić na przykład w asyście policji. Dlatego warto być na takie sytuacje otoczonym wsparciem specjalistów, bo oni naprawdę wiedzą, jak skutecznie nam pomóc. Czytam dalej. Chciałabym powiedzieć, że po tej sytuacji odeszłam, ale niestety wybaczyłam i byłam z nim jeszcze przez rok. Tak naprawdę swoje życie zawdzięczam jednej osobie i była to moja koleżanka ze studiów, która zmieniła kierunek w połowie i poszła na studia psychologiczne. To ona swoją osobą sprawiła, że była pierwszą osobą w życiu, przed którą się otworzyłam i opowiedziałam jej całą swoją historię. Pochodzę z domu, w którym nie mówiło się o emocjach, nigdy nie umiałam się zwierzać przyjaciółkom, uważałam się za introwertyczkę, a ona umiała tak zadać pytania, że w końcu tama we mnie pękła i opowiedziałam jej wiele lat upokorzeń, odrzucenia z domu, kompleksy i strach. Dzięki niej postanowiłam o siebie zawalczyć. Pomogła mi u siebie zamieszkać, zanim nie odłożyłam pieniędzy na kaucję na nowe mieszkanie. Zachęciła mnie do pójścia na grupę wsparcia dla osób DDA i przetrwać najgorsze pierwsze chwile brania leków. To ona we mnie wierzyła i sprawiła, że poczułam się wsparta na każdym etapie. Uratowała mi życie, a jeśli moja historia może dać siłę chociaż jednej idiotce damskiej lub męskiej, która boi się, że nie da rady postawić na siebie i odejść, to chciałabym, żeby się przeczytała. Zasługujecie na to, by budzić się bez strachu i nie bać się powrotów do domu. Zasługujecie na szacunek i miłość. Nikt nie ma prawa podnieść na was głosu ani ręki i sprawiać, że czujecie się nic nie warci. Podpisano idiotkę. To nie jest tak, że my nie umiemy odróżnić, co jest dla nas dobre, a co nie. Bo to nie jest tak, że nie zauważamy przemocy albo zachowań, które są przekraczające, bo my mamy układ nerwowy i w dużej mierze dobrze działającą intuicję. I takim papierkiem lakmusowym znowu tego, co się dzieje w relacji, jest to, czy zaczynamy ukrywać pewne rzeczy przed bliskimi. Czy na przykład zamiast powiedzieć wprost, wiesz co, nie przyjedziemy, bo się pokłóciliśmy znowu, to zaczynamy wymyślać przyjaciółce właśnie, że nam pralka wylała, tak, że się auto zepsuło. Bo nie powiemy jej, że znowu doszło do awantury, bo ona będzie miała oczywiście na ten temat jakąś swoją opinię. I zauważyłam parę razy to, że czytając historię o przemocy, że dla wszystkich dookoła partner albo partnerka zawsze blisko, że do pomocy, zawsze opiekuńczy, troskliwi. I to nie tylko sami się na takich kreowali, ale same ofiary wypowiadały się na temat swoich partnerów w samych superlatywach. Zawsze podkreślały te dobre rzeczy w relacji. Tak jakby się chciały same oszukiwać i same w swoich oczach uspokajać, że ta osoba nie chciała zrobić nic złego, że to na pewno niecelowo, że nie to miała na myśli, albo że coś tam to już jest ostatni raz. I nie ma chyba lepszego PR-owca niż krzywdzona osoba, która stara się utrzymać ten status quo i nie ma jeszcze siły odejść z tej relacji, która ją krzywdzi. I za to również odpowiadają, jak się dowiedziałam od pani Justyny, skomplikowane mechanizmy przemocy i tego uwikłania w przemocowy związek. Wstyd, uzależnienie od oprawcy, też na przykład finansowe, czy emocjonalne, poczucie winy, poczucie odpowiedzialności za zachowanie przemocowca, wyuczona bezradność. To nie osoby doświadczające przemocy są za to odpowiedzialne, tylko sprawcy. Ofiary przemocy w związkach, no nie tylko ukrywają, co się naprawdę dzieje, ale też często opowiadają swoim bliskim tylko o tych plusach związku, o elementach miodowego miesiąca, gdy po jakiejś sytuacji przemocowej, jakimś dużym przekroczeniu granic, po jakimś wybuchu, następuje taki ten okres zgody i wyciszenia i nadrabiania. I wtedy ta osoba stosująca przemoc stara się oczywiście zrekompensować swoje zachowanie, tak? Przywiązać jeszcze bardziej, staje się nagle romantyczna, daje prezenty, jakieś stawia obietnice, ale też się stara usprawiedliwić i przenieść odpowiedzialność na tę drugą stronę. Mówi na przykład, że a, bo jakbyś mnie słuchała, to ja bym nie musiał. Albo, bo ja już nie wiem, jak mam do ciebie dotrzeć. Ten brak poniesienia odpowiedzialności, brak zrozumienia, rozłożenia sił w relacji, to właśnie sprawia, że ofiara zostaje z przekonaniem, że to w niej coś jest takiego, co generuje złość czy przemoc. Że to ona jest w zasadzie winna. Ona się powinna była zachować inaczej, albo być inna musi, żeby do tej przemocy nie dochodziło. A jedyną osobą, która może powstrzymać przemoc, jest tylko i wyłącznie sprawca. Tylko on. Jakby każde uzasadnienie czyjegoś wybuchu jest po prostu odwróceniem uwagi od samego wybuchu, które no, było do powstrzymania, tylko nie przez nas, tylko przez sprawcę przemocy. Jakby na Boga, no dorośli ludzie, to Dorośli ludzie odpowiadają za swoje zachowania i nieopanowanie swoich instynktów. Jeśli osoba dorosła nie umie panować nad złością i musi coś zniszczyć, albo musi coś powiedzieć, jakieś raniące słowa, że można później zachodzić w głowę, jak w ogóle coś takiego można powiedzieć do jakiejkolwiek kurwa żywej istoty, co dopiero do partnera czy partnerki, no to coś w nich jest nie w porządku. I to ta osoba ponosi winę. Nie mówimy tu o dziecku, które, wiecie, nie ma odpowiednich umiejętności, nie ma wykształconego płata czołowego i musi rzucić zabawką, albo musi mamę uderzyć pięścią, bo ma 3 latka i po prostu nie wie, co się z nim dzieje, ciało mu świruje, gdzie ono ma te emocje wyrzucić i jak je uspokoić. I to nie jest odpowiedzialność partnera ani partnerki, żeby tę drugą osobę uczyć zachowania, uczyć partnerstwa, uczyć panowania nad sobą. To jest rola tej drugiej strony. To jest jej odpowiedzialność za swoje instynkty i swoje reakcje. Niezależnie, czy one wynikają z uzależnienia, czy z zaburzenia psychicznego, czy z trudnego dzieciństwa, czegokolwiek. To jest praca i odpowiedzialność drugiej strony. To, co my musimy zrobić, to zadbać o swoje bezpieczeństwo. Ja nie mówię tu o bezpieczeństwie tylko fizycznym, ale też psychicznym. Bo każda sytuacja czyjegoś wybuchu, albo każda sytuacja kłótni, w której padają okrutne słowa, zostawia w ofierze przemocy trwały ślad, czyli ponosi jej koszt. A koszta są różne. To nie jest tylko kortyzol i w ogóle życie w stresie, to jest też koszt zaburzonego snu, braku skupienia na pracy i nauce, koszt takiego czasu życiowego, po prostu utraconych relacji, jakichś możliwości, swojej spontaniczności strata, tak jak opisywała ta jedna z autorek maila. Koszta zdrowotne i psychiczne, jakie ponoszą osoby pod wpływem przemocy relacyjnej, są często niemierzalne. Zaraz przeczytam wam jedną z wiadomości, która mi też się trwale zapisała w głowie i w niej właśnie widać będzie przede wszystkim te ukryte koszta życiu w związku z psychopatą. Hej Asiu, mam przesłuchane wszystkie twoje podcasty i z perspektywy czasu uważam, że moja historia nie jest o tyle idiotkowaniem, a bardziej dramatem. Jeśli ją umieścisz w jakimś odcinku, to mi to wynagrodzi wszystko, co przeszłam w tej relacji. Napisałam to ku przestrodze. Naprawdę dałabym wszystko, aby uchronić ludzi przed takim typem historii, który przydarzył się mnie. Nie masz pan pojęcia, ile razy twoje podcasty mnie ratowały, jak wiele razy w ciągu mojego byłego związku dawałam radę, bo wyobrażałam sobie treść tego maila. Łukasza, fake imię oczywiście, poznałam w sposób, którego nigdy bym nie przewidziała. 19-letnia ja dostałam się na medycynę. Szczęście przysłoniło mi wszystko. Zaczęło się szukanie pokoju na wynajem, przeprowadziłam się prawie 800 km od domu rodzinnego, na drugi koniec Polski i znalazłam mi w ofertę idealną. Pokój w trzypokojowym mieszkaniu, 15 minut od uczelni, piękny i tani. Moja mama spytała, gdzie jest haczyk? No właśnie. Dwóch współlokatorów, z czego jeden to syn właściciela, a drugi pokój miała zajmować dziewczyna, więc spoko. Wystalkowałam typa na Facebooku. No nie mój typ, ale moja koleżanka, fanka Roman Sideł, już nam wróżyła miłość zza ściany. Oczywiście ja ją wyśmiewałam. Tu uwaga, ważny punkt odpowiedzi. Nigdy nie słyszałam o czymś takim jak granice. W moim domu nigdy się o tym nie mówiło. Uważałam, że z każdym dam radę stworzyć związek, jeśli się wystarczająco postaram. Do tego miałam zaburzenia odżywiania do tego stopnia, że przepraszałam współlokatorów, że muszą ze mną mieszkać i na mnie patrzeć. Jestem z domu, gdzie moja mama nigdy w życiu nie piła, nic poza łykiem piwa, raz na 10 lat od taty, a tato wypije pół piwa, bo mu się czasem przypomni, że istnieje, no i koniec. A on wręcz przeciwnie. Jego ojciec był wysoko funkcjonującym alkoholikiem, bijącym czasem mamę. Po pewnym czasie współlokatorstwa zaczęliśmy ze sobą być. Jeszcze tego nie wiedziałam, ale był uzależniony od alkoholu. Sytuacja była tak tragiczna, że pewnego dnia nie wytrzymałam i rozpłakałam się przyjaciółkom na uczelni. Było to duże zawinienie z mojej strony, bo Łukasz ustalił zasadę. Nie wynosimy nic poza związek. Ja też jestem za tym, żeby rozwiązywać problemy między sobą, a nie obwiniać drugą połówkę do przyjaciółek, jednak nie wiedziałam, że to, co będę musiała ukrywać, to po prostu przemoc. Opowiadałam dziewczynom, że jestem okropna, że już nie daję rady, że gdy wymiotowałam, bo byłam chora, Łukasz kazał mi następnego dnia żygać ciszej lub powiedział, że mi siatkę przyniesie do pokoju, bo wymiotując obudziłam go wychodząc z pokoju. A przecież wiem, jak dla niego ważny jest sen. Wiedziałam, dlatego gdy kiedyś jego rodzice przyjechali, musieliśmy spać na jednym małym łóżku. Więc ja się położyłam na podłodze, powiedziałam, że ten sen jest dla niego tak ważny. A on rano powiedział, no jesteś tu, gdzie twoje miejsce. A potem, że jestem takim delikatesem, bo to tylko żarty i w czym ja widzę problem. Robiłam mu śniadania, niby nam, i czekałam 4 godziny, skręcając się z głodu, czyli najgorsze, co może sobie zrobić bulimiczka, aż książę wstanie. Chciałam spędzić z nim czas rano w weekend. Do tego byliśmy totalnie niezgrani charakterami. Ja byłam raczej typem grzecznej dziewczynki, nigdy w życiu nie piłam, nie przeklinałam. Łukasz natomiast mówił o sobie codziennie, parę razy dziennie, nic mi się od życia nie należy, obym zdechł. Nie analizuję, dlaczego tak mówił, bo robiłam to i usprawiedliwiałam go 2 lata. Kiedyś, gdy wróciłam ze spotkania z uczelni, opowiadałam o pewnej pani profesor, która ma swoją markę kosmetyczną i dlatego prowadzi live'y na Instagramie. Łukasz powiedział, a, to ta, co się kurwi za pieniądze. Dla mnie bardzo często, aż czuję wewnętrzny wstyd, jak to pisze, mówił, pokaż cipę, zobaczymy, czy śmierdzi, czy pachnie. I tym podobne. Wyrażał się w taki sposób praktycznie o wszystkich. Czy to mijana dziewczyna na ulicy, często mówił, że na przykład majtki wpijają się jej w miejsce intymne, czy opowiadał mi o majtkach swojej koleżanki z grupy. Na moje przyjaciółki, pomimo moich próśb i o niemówienie w taki sposób, często mówił, suka, ciekawe, czy się masturbuje i tym podobne. Jak reagowałam, mówił, Jezus, przecież wiesz, że żartuję. Raz napisał do mnie na Vinted ze swojego konta, którego nie znałam, czy może kupić ode mnie znoszone majtki. Poszłam do niego i mu powiedziałam, że jakiś idiota coś takiego mi napisał, a on nic. Później się dowiedziałam, że śmiał się z kolegami z grupy, że się nie zorientowałam, że to on. Po moim pierwszym roku studiów wiedziałam, że muszę się wyprowadzić. Zdiagnozowano u mnie depresję, zaczęłam mieć łysienie plackowate. Tak, kurwa, wyłysiałam przez ten stres 9 cm gołego placka po dwóch stronach głowy. I słuchajcie, nasza bohaterka wstawiła w tym miejscu maila zdjęcie swojej głowy z tego okresu i nie wyobrażam sobie, w jak silnym i w jak w ogóle długotrwałym stresie trzeba być, żeby organizm w taki sposób zareagował, bo nie tylko stresie związanym z wymagającymi studiami i medycznymi i niemożnością wyjścia z relacji, z której po prostu nie ma się siły wyjść. Czytam dalej. Powiedziałam Łukaszowi, że mój dermatolog powiedział mi, że to stres, a ja jedyne, co w swoim życiu zmieniłam, to związek z nim. Oczywiście powiedziałam to ładnymi słowami. Obraził się. Do brzegu. Nie wyprowadziłam się po pierwszym roku. Podpisałam umowę na wynajem w innym miejscu, ale zamanipulowałam to tak, że ostatecznie tego nie zrobiłam. Płakałam, rozmawiałam ze wszystkimi, a tak naprawdę byłam totalnie sama. Nie mogłam nikomu powiedzieć pełnej prawdy, przez co przechodzę. Moje przyjaciółki wiedziały coś tam, ale nie te najgorsze rzeczy. A to, co wtedy traktowałam jako najgorsze rzeczy, to było przedszkole w jego wykonaniu. Współlokatorka się wyprowadziła, poznała wtedy chłopaka, ale jednak cieszyła się, że opuszcza to miejsce. Dowiedziałam się od czata GPT, że to, co on nam robił, czyli przyciskał do siebie, brał moje ręce i wkładał na piersi współlokatorki, pomimo naszego wyraźnego sprzeciwu, to była przemoc. Do tej pory nie umiem tego powiedzieć na terapii. I tu jednak, słuchajcie, przerwę, bo dochodzimy do momentu, który wymaga podkreślenia, że jesteśmy w stanie tak się oszukiwać przez syndrom też gotującej się żaby, tak kompletnie stracić granicę, że zaciera się nam w ogóle jakaś granica przemocy, że przestajemy sobie wierzyć, że to, czego doświadczamy, to jest przemoc, że jeśli coś trwa tak długo, a trafimy na osobę, która skutecznie nam, wiecie, w cudzysłowie wypierze mózg, okazuje się, że trzeba pytać czata GPT, czy nasz ogląd sytuacji jest właściwy, czy my może przesadzamy, że ofiara przemocy po długotrwałym praniu mózgu, ona nie myśli już w taki sam sposób, jak racjonalnie myśląca osoba. Dlatego zawsze przy takich historiach myślimy, ja już bym dawno odszedł, czy tam bym odeszła, że w życiu bym się tak nie dała traktować. No oczywiście jest też tak, że nie każdy jest podatny na manipulacje, ale nie każdy startuje w życiu z różnym poziomem samooceny i wsparcia otoczenia. I to wszystko, to nie ofiara jest temu winna, tylko to, jak ma bardzo zmienione myślenie, że nie jest sama pewna, czy w ogóle to jest normalne, czy to jest naprawdę przemoc. I zwróćcie uwagę, że autorka tego maila nie pisze o dobrych chwilach. Już z tej perspektywy jakby ich w ogóle nie było. Jakby zrozumiała, że po odejściu już, że dobre chwile w tym związku były złudzeniem. A jedynymi wspomnieniami były właśnie te złe, związane z przemocą. Czytam dalej. Nastał drugi rok moich studiów. Mój stan psychiczny z tygodnia na tydzień się sypał. Zaczęłam dostawać coraz więcej leków od psychiatry, zaczęłam brać leki uspokajające, byłam w ogromnym kryzysie. W miejsce współlokatorki wprowadził się brat Łukasza. Nazwijmy go Maciek. Łukasz już wtedy pił na potęgę. 9 piw dziennie to była norma. Rok wcześniej próbowałyśmy ze współlokatorką mu zwracać uwagę, że wtedy już 3 piwa to było dużo, ale on mówił, a jaka jest definicja PWN nadużywania? No właśnie, więc ja nie nadużywam. Od tego momentu przygotuj się na jazdę bez trzymanki. W listopadzie mojego drugiego roku studiów schlał się pierwszy raz tak na poważnie. Moim zdaniem miał ciągle coś tam nieprzepracowanego z dzieciństwa z bratem, miał do niego duży żal, więc co zrobił? Wywiercił mu wiertarką o 3 w nocy, mieszkaliśmy w bloku, dziurę w drzwiach. Latał nago po mieszkaniu, zrzucał sztućcami, sąsiedzi do nas schodzili i mówili, że na pewno ktoś mu czegoś dosypał na imprezie. Ta, jasna, to przecież idealny student Łukasz. Gdy my przestraszeni zamknęliśmy się w swoich pokojach, sikał do kufla i wlewał nam to przez drzwi. Leżał nago pod tymi drzwiami na tej zimnej podłodze. biegał jak pojebany po mieszkaniu, tak że przywaliliśmy go o podłogę. Na następny dzień jechałam z nim na SOR, bo uważał, że umiera. Okazało się, że zrobił mu się tam jakiś niegroźny krwiaczek, ale przywalił głową o kaloryfer, więc wyglądał jak kibol po meczu. Wtedy też przypadała nasza rocznica w restauracji, którą musieliśmy odwołać, bo przecież nie pokaże się ludziom w takim stanie. Najmocniejsza sytuacja była w lipcu. Znów libacja, przez oczywiście mój stan, bo jak pisałam, moja depresja się pogłębiała. A on się tak mną stresował, że aż biedny się nie uczył. Ja wtedy również ogarniałam drugi rok lekarskiego, plus prowadziłam konto w social mediach, plus miałam 10 godzin korepetycji tygodniowo i jego na głowie. To jest najtrudniejsza część do opisania przeze mnie. Wyglądało mi to tego wieczoru, że no fakt, schlał się, ale nie był groźny. Przyszedł do mnie do pokoju koło północy, gdy ja jeszcze próbowałam się jakoś uczyć. Zdjął spodnie i na mnie nasikał. Wyrywałam się i płakałam, wołałam jego brata, ale on już nie spał. Niestety nie mógł mi pomóc od razu, bo Łukasz zadowolony z siebie zamknął mnie taką mokrą w moim pokoju na klucz, a poszedł do swojego. Wiedziałam, że nawet leki uspokajające nie pomogą mi w tamtym momencie. Maciek w końcu się obudził i otworzył moje drzwi przerażony. Łukasz wtedy chyba zrozumiał powagę sytuacji, bo wybiegł do swojego pokoju i się tam zamknął. Maciek zadzwonił po tej 12 w nocy do ich ojca, a ten kazał nam dzwonić na policję. I przyjechali, razem z pogotowiem. Słuchałam, jak im mówił, że on jest studentem medycyny i chuja mu mogą. Że oni by 5 minut z taką dziewczyną jak ja nie wytrzymali i jego życzeniem noworocznym jest zerwanie ze mną. Nie trudno było ocenić, jaką tragiczną dziewczyną jestem, utrzymującą go, robiącą mu kurwa kalendarz adwentowy z miłości, żeby od niego na Mikołajki otrzymać portfel za 3 złote z temu. Policjanci siedzieli u mnie z pogotowiem do 4 nad ranem. Ja następnego dnia miałam kolokwium. I to był pierwszy raz, kiedy ktoś głośno powiedział, że Łukasz stosuje wobec mnie przemoc i że mam jak najszybciej uciekać, bo następnym razem, jak będą do nas mieć wezwanie, to mogą mnie nie odratować. Przeraziłam się, ale wiedziałam, że się nie wyprowadzę, bo miałam depresję. Całą siłę psychiczną przeznaczałam na dowleczenie się na zajęcia, bo musimy mieć 100% obecności. Nie miałam siły na szukanie mieszkania, czy nawet myślenie o tym. Druga sprawa, byłam tak uzależniona od niego psychicznie, że śniło mi się, że umieram zrywając z nim. Jego rodzice zachowali się bardzo dobrze. Jego ojciec zaczął temat niebieskiej karty dla mnie, co Łukasza przeraziło, bo przecież na uczelni ktoś może mieć do tego wgląd i jak on będzie lekarzem, kiedyś to policja będzie miała wgląd do tych notatek. I to nie była jedyna konsekwencja. Musiałam go pocieszyć przez płacz, że nic się nie będzie działo. Postawił mnie milion razy w strasznej sytuacji, że mam go potem bronić przed jego ojcem, a jak nie dałam rady i się rozpłakałam i uciekłam, to była drama. Chciałabym napisać, że to była ostatnia taka mocna akcja, ale nie. Raz, kiedy wrócił pijany, przygwoździł mnie do łóżka i wsadzał mi palce w odbyt. Płakałam, błagałam, wyrywałam się, ale nie miałam szans. Wiedział, że tego nienawidzę i mówił, że i tak ze mną nie zerwie, bo w sumie to mało dziewczyn jest, które lubią seks analny. A jak już się zmęczył, to rzucał moją piżamę gdzieś daleko i jak po nią szłam, to mnie pchał nogą tak, żebym upadła i się śmiał. Miałam 3 egzaminy na studiach, ale zdałam ten rok. Noc przed pierwszym terminem spędziłam na klatce schodowej, bo mnie wyjebał za drzwi, bo schowałam mu piwo. Innym razem prawie mnie wyrzucił o 3 w nocy do jeziora w parku, bo wracaliśmy w niedzielę z centrum miasta, bo tylko knajpy były otwarte, a był po 8 piwach i miał taką ochotę. Od mamy niestety usłyszałam, że mogłam się wyprowadzić, bo nie mieliśmy dzieci, więc w czym był problem? Piszę tę historię trzęsąc się, pośmiechem, żartem, ale takie rzeczy dzieją się na co dzień i jeśli znacie kogoś, kto doświadcza przemocy psychicznej, to on nie potrzebuje jeszcze obwiniania. Robiłam to regularnie, analizowałam, co ja robię źle. Do tej pory walczę z myślami, że to ja wlazłam mu przecież do łóżka, że gdybym nie była taką okropną dziewczyną, to by nie pił. Co miałam ja szczerze sobie do zarzucenia? Że mówiłam o tym ludziom. Najpierw przyjaciółkom, o co Łukasz się wkurwiał niemiłosiernie, bo przecież przedstawiałam historię subiektywnie, a on się zachowuje tak z jakiegoś powodu. Potem szłam na terapię, żeby nie mówić przyjaciółkom i tam próbowałam, ale Łukasz też mi powiedział, że psychoterapeuta nie zna jego strony, więc zaciągnęłam nas na wspólną terapię, która kończyła się zawsze tym, że ja mu się źle kojarzę i nie chcę dlatego ze mną spędzać czasu, a o swoim zachowaniu to on rozmawiał nie będzie, bo nie ma pieniędzy ani czasu, musiałby się przygotować, a on przecież ma zaległości w nauce, bo nie uczył się cały rok przeze mnie. Chciałabym to zakończyć jak każda idiotka, że teraz jestem w szczęśliwym związku i mam spokój, ale ja jeszcze nie jestem na tym etapie. Do tej pory budzę się z płaczem i flashbackami z tego, jak mnie kopał, wyzywał, szarpał. Do tej pory mam łzy w oczach, jak ktoś mówił o sikaniu na zajęciach chociażby. Do tej pory mam do siebie wyrzuty sumienia, że może to, co tu napisałam, napisałam nieobiektywnie i jakby się dowiedział, że opowiadam tę historię tylu tysiącom ludzi, to mnie chyba by ukrzyżował. Ale mam też drugi głos w głowie. Ten z terapii, który mi mówi, że to była przemoc. A o przemocy trzeba mówić głośno. Słuchajcie, odezwałam się do tej dziewczyny, do naszej słuchaczki, najpierw, żeby spytać, czy jest bezpieczna i jak się czuje teraz i czy się wyprowadziła na dobre i czy udało się jej podnieść psychicznie i kontynuować studia oraz czego potrzebowała w tamtym czasie, żeby wyjść z tego związku. I autentycznie miałam ścisk w brzuchu, czekając na odpowiedź, bo się bałam, że jej no, nie dostanę, ale ją otrzymałam i przeczytam teraz. Jak najbardziej, kontynuuję studia, prowadzę nawet konto na Instagramie, założyłam własną firmę, poradziłam sobie też z zaburzeniami odżywiania i budzę się codziennie ze łzami w oczach ze szczęścia, że to moje życie. Taki paradoks, jak depresja potrafi zniknąć, no oczywiście jest to duże uproszczenie, jednak bardzo dużo myślę o moim stanie, gdy musiałam funkcjonować na lekach, bo nie dawałam rady wstać. A dzisiaj jestem naprawdę szczęśliwa. Dzięki za to, co robisz, bo to twoje podcasty dały mi nadzieję i wyrwały z tego. Moja rada jest w zasadzie jedna, bo bardzo chcę, żeby to wybrzmiało. Jeśli czujecie, że coś jest dla was niekomfortowe, to takie jest. Koniec, kropka. Nie jesteście za delikatne, za dobrze wychowane czy dziwne. Jeśli trzeba komuś tłumaczyć rzeczy, które są fundamentalne dla ciebie, to znaczy, że ta relacja prędzej czy później skończy się źle. Więc szanujcie swoje zdanie, kochane idiotki, i siebie. Plus, lepiej powiedzieć jednej osobie więcej, niż nie powiedzieć nikomu. Zwłaszcza jeśli wasz partner tego wymaga. A mi pomogła ciągła analiza i terapia. Im więcej czytałam, tym bardziej uświadamiałam sobie, że mój stan nie wziął się znikąd. I im więcej rozmawiałam ze sobą, dopuszczałam, że moje zdanie się liczy, tym bardziej jego tłumaczenie wydawało mi się żałosne. Więc chyba nie magiczna akceptacja siebie, ale uznanie, że powinnam była być dla siebie na tyle ważna, żeby nie pozwolić się krzywdzić. Szczerze, aż zadzwoniłam do przyjaciółki, bo tak się ucieszyłam, że odpisałaś. Chciałabym w tamtym czasie usłyszeć, że nie przesadzam i z tego powodu wtedy obsesyjnie słuchałam twojego podcastu, ale też usłyszeć twój komentarz, bo nadal po 294 dniach bardzo się boję, że przedstawiłam coś nieobiektywnie i można było na to spojrzeć inaczej. Nie, słuchajcie, no tego się nie da opisać źle. Nie da się pominąć jakiegokolwiek faktu, który by uzasadniał oddanie na drugą osobę moczu. No nie ma żadnego, no kurwa, no nie ma żadnego innego punktu widzenia, który by zezwalał na to, żeby drugą osobę zgwałcić. Nie ma niczego, co byłoby uzasadnieniem. Tu w ogóle nie ma dyskusji. Nie da się na to spojrzeć inaczej. Nie ma też absolutnie nic do powiedzenia, że a czemu ona nie odeszła, czemu się nie wyprowadziła. Czasem przemoc zaczyna się w takim momencie, w którym ofiara już jest w złym stanie psychicznym, że nie ma siły odejść, że wybacza, bo ten przemocowiec obiecuje, że to jest ostatni raz. I zaczyna się miesiąc miodowy, nagle się stara nadrobić. No nawet sama nasza słuchaczka przyznała, że nie miała siły, żeby się wyprowadzać. Nie miała siły chodzić na uczelnię, że całą energię wkładała w to, żeby nie zawalić tych studiów. I czuła się samotna. Nie znamy nigdy tła, nie znamy sytuacji pochodzenia ofiar, z jakiego domu pochodzą, w jakiej kondycji psychicznej kogoś poznają. W każdym razie tu nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia dla sprawcy. No żadnego. Nikt nie zasługuje na takie traktowanie. Czytając po raz pierwszy tę historię, myślałam o tym, że to jest po prostu dziewczyna, która, wiecie, no mieszka w naszym bloku, którą widujemy na uczelni, którą obsługujemy w knajpie, w sklepie, która czeka z nami na przystanku autobusowym. Dziewczyna, która siedzi koło nas w samolocie i która się niczym nie wyróżnia. Ile takich dziewczyn mijamy codziennie? Ile poznałyśmy albo poznaliśmy, nie wiedząc, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami? Naprawdę, no przeraża mnie to i kurwa, no nie daje mi to spokoju. Zobaczcie, ile tkwienie w niezdrowej relacji nas kosztuje. Zdrowie, wizyty u lekarzy, ogromne nieszczęście, samotność, bezsenne noce, litry wylanych łez, wykończenie organizmu i wejście w stan przetrwania. To długotrwałe problemy ze snem i ten brak regeneracji się odbijają na pamięci operacyjnej mózgu nawet. Się gorzej uczymy, nie umiemy się skupić, gorzej pracujemy, jesteśmy mniej wydolni. I wtedy faktycznie może nam się wydawać, że co, że się mamy jeszcze zgłosić do jakiegoś terapeuty? Jak to wszystko podsumować? W ogóle od czego zacząć? Że wszystko się przecież sypie. Że barierą przed pójściem po pomoc i opowiedzeniem o swoich przeżyciach innej osobie może być strach przed stygmatyzacją, przed oceną, zostanie jakimś uznanym za patologię. Myślę, że długo trwa ta faza wypierania, że to, czego doświadczymy, jest dla nas złe. Ale szukając pomocy, możemy zacząć od kontaktu z psychologiem, specjalizującym się w interwencji kryzysowej właśnie. To nie jest psychoterapia, tylko inny rodzaj wsparcia, który się skupia na tu i teraz. I zazwyczaj taka interwencja trwa między 6 a 10 spotkań. No i ten interwent wspiera psychologicznie osobę w potrzebie i też sprawia, że no nie jest sama i pomaga w konkretnych zadaniach, czyli z jakich usług bezpłatnych dostępnych w okolicy możemy skorzystać. I to jest ważne dla osób, które na przykład nie mają żadnych środków albo są właśnie studentami. Czyli taka osoba też pomaga stworzyć też plan bezpieczeństwa, który będzie gotowy, kiedy ofiara przemocy będzie gotowa już, żeby odejść. Będzie taki protokół miała stworzony. Interwent kryzysowy to jest psycholog, który nie tylko was otoczy wsparciem, czyli wysłucha, pozwoli w takiej bezpiecznej przestrzeni nazwać to, co się dzieje i czego potrzebujecie, ale też jest doskonale przeszkolony i zna prawo aktualne, a to jest niezwykle ważne. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w 2023 roku weszła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej i tam się znalazły duże zmiany, o których naprawdę warto wiedzieć. Na przykład pani Justyna Szydełko mi powiedziała, że ta nowelizacja wprowadziła zapis, który objął zakaz zbliżania się i rozszerzył go. Dotyczy teraz nie tylko miejsca, ale osoby, do której nie wolno się przemocowcowi zbliżać. Zmieniono w ogóle nazwę ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na ustawa na przeciwdziałaniu przemocy domowej, co podkreśla, że nie trzeba być agresorem, z tym agresorem rodziną. Mało tego, ochrona dzieci, ochroną objęci są nawet byli partnerzy i osoby nie mieszkające wspólnie, jeśli stosowana jest przemoc, także no, ekonomiczna i cyberprzemoc. Na przykład, nie wiem czy wiecie, ale od 2023 roku, jeśli jesteście ofiarami przemocy i chcecie rozpocząć procedurę niebieskiej karty, to ten proces został mega uproszczony, a uruchomienie w ogóle tego procesu mogą zrobić nawet pracownicy żłobków i klubów dziecięcych. A czemu warto założyć niebieską kartę? No to na przykład dlatego, że dzięki niej policja i żandarmeria wojskowa mogą wydać wobec sprawcy przemocy natychmiastowy nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do ofiar na odległość do 150 metrów na okres minimum 14 dni. Więc ten sprawca przemocy może zostać nawet, słuchajcie, wysłany na przymusowy program korekcyjno-edukacyjny i na psychoterapię. A poza tym, jeśli osoba z niebieską kartą popełni przestępstwo, czyli na przykład dojdzie do uszkodzenia ciała albo do, nie wiem, gróźb karalnych, to policja ma obowiązek wszcząć postępowanie karne z urzędu. Więc jeśli dostajecie przemocę, jeśli ktoś zastosował wobec was przemoc choćby raz, przysługuje wam darmowa pomoc. I macie prawo do bezpieczeństwa. Policja ma prawo nagłej eksmisji agresora i on ma się wtedy wyprowadzić na 2 tygodnie, niezależnie od tego, czy on jest właścicielem mieszkania, czy wy. Te 2 tygodnie to jest wtedy taki bezpieczny czas, żeby móc się na przykład spakować i wyprowadzić. Macie prawo do bezpłatnej pomocy. Zostały powołane do działania specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej i tam pracują specjaliści, którzy wiedzą, co robić i oni właśnie pomogą budować plan pomocowy. To naprawdę w Polsce sprawnie działa. Psycholog, interwent kryzysowy nie tylko pomaga w przeżyciu tych wszystkich trudnych chwil, ale on pomaga uporządkować to, na czym my stoimy i trzymać nas metaforycznie za rękę, pomóc nam na przykład zadzwonić do dzielnicowego, wspiera nas w przechodzeniu przez życiowe zmiany i kryzys, bo no, odejście od przemocowca to jest ogromny krok. I pamiętajcie, to nie musi być mąż, nie musi być narzeczony. W ogóle nie trzeba czekać, aż sprawca pierwszy raz podniesie na nas rękę. Chciałabym, żeby wiedziała o tym autorka tej wiadomości. Słuchajcie. Po wyrzuceniu mnie z domu przez matkę nie miałam za bardzo gdzie się podziać, więc musiałam wynająć mieszkanie. Miałam trochę oszczędności. Wtedy zjawił się on, książę na białym koniu. Długo musiał zapewniać mnie, że się zmienił, że bardzo tego żałuje, co się między nami wydarzyło, no i bardzo się starał. Spotykaliśmy się trochę, spędziliśmy razem kilka miłych chwil i serio uwierzyłam. Wpadł na pomysł, że w sumie razem coś ogarniemy z tym mieszkaniem. Ja cała w skowronkach zgodziłam się. Było w porządku, kasy trochę brakowało, no ale co, witamy w dorosłym życiu. Wzięliśmy nawet kota. Bardziej ja wzięłam. Nie mogę powiedzieć, że go nie chciał. Był po prostu obojętny. Ja chciałam bardzo, więc uratowałam 8-tygodniową znajdę i zapewniłam jej ciepły dom. Mieszkaliśmy razem przez 5 roku. Najgorsze 5 roku w moim życiu. Zaczynało się niewinnie. Lekkie szarpanie, obelgi i ciągłe wychodzenie z kolegami. Po 2 miesiącach zgotował mi prawdziwe piekło. Bił tak, że nie mogłam się podnieść, dusił, nie wpuszczał mnie do mieszkania, za które finalnie ja płaciłam, bo on całą kasę przećpał. Potem ćpał też za moje. Podbierał mi gotówkę z szafki, jednego dnia potrafiło znikać po kilkaset złotych. Raz nawet nie mieliśmy prądu przez 2 dni, bo ja dałam mu kasę, a on zamiast płacić to przepierdolił. Musiałam się zapożyczać, żeby opłacić mieszkanie, do którego czasami nie mogłam nawet wejść. Raz nawet spałam w kotłowni. Potrafił w kłótni nalać wody do szklanki i wylać mi ją prosto w twarz. Kilka razy. Kiedy kończyły mu się argumenty, potrafił napluć mi w twarz. Też kilka razy. To, ile ubrań mi rozdarł w kłótniach, już nawet nie wspominam. W dzień moich imienin pokłóciliśmy się, a on roztrzaskał mój telefon o podłogę. Wyłam kilka dni, bo nie dość, że było to główne moje narzędzie pracy, bo pracowałam zdalnie, to jeszcze nie było mnie stać na nowy. Byłam gówniarą, 19 lat na karku i żadnej pomocy od kogokolwiek. Groził mi nawet, że wyrzuci mojego kota przez balkon, kiedy mnie nie było w domu i że teraz mogę sobie go szukać. Oczywiście wracałam i kot był cały i zdrowy, ale za każdym razem miałam mini zawał. Wzięłam się w garść i wyprowadziłam, kiedy tak mnie pobił, że nie mogłam się podnieść. Było to wieczorem, a ja rano już planowałam spakowanie się i wyprowadzkę. Poszłam do pracy, jak gdyby nigdy nic, wróciłam do domu i zaczęłam się pakować. Kiedy wrócił do domu i zobaczył to, rozpętała się wojna. wyrzucał mi rzeczy przez balkon, szarpał mnie. Byłam umówiona ze znajomym, że przyjedzie po mnie i zawiezie mi rzeczy do nowego lokum. Ten chory pojeb zabrał mi telefon, napisał do niego jako ja, że ma nie przyjeżdżać, a ja zrezygnowana bez tego telefonu stałam pod blokiem z torbami, kotem na rękach i czekałam. Skończyło się dobrze po interwencji sąsiadki, która zagroziła mu policją. Oddał mi telefon, a ja odjechałam. Następnego dnia przelałam mu połowę zamieszkania, żeby nie było problemu z kaucją, która była moja. Jak się okazało, kiedy ja płaciłam za mieszkanie, a on miał płacić za zużycie mediów, nie płacił przez kilka miesięcy. Nie zapłacił za wynajem, cała kasa na opłaty poszła z mojej kaucji. Już wtedy byłam stratna około 5000 złotych. Oddał mi 1000 i to po miesięcznym upominaniu się. W końcu dałam sobie spokój, ważne było dla mnie odcięcie się od niego. Jednak oprócz pieniędzy zabrał mi coś jeszcze. Zabrał mi przyjaciół. Tylko 3 osoby mnie nie porzuciły. Tak wszystkich owinął wokół palca. Minęły prawie 2 lata, a ludzie na mieście nadal o mnie gadają, jaka jestem pojebana, jak bardzo go skrzywdziłam. Tylko garstka chciała usłyszeć moją wersję. Po czasie znajomi wracają, mówią, że przejrzeli na oczy. Przyjmuję słowa wsparcia, ale nie wybaczam. Nie po tym, co przeszłam, a oni się ode mnie odwrócili, kiedy wiedzieli, co się działo. Nie dopuszczę ich już do mojego życia. Aktualnie jestem po kilku sesjach terapeutycznych i na szczęście mam dar godzenia się z traumą, chociaż dalej panicznie boję się odrzucenia. Mam wspaniałego chłopaka, który był moim najlepszym przyjacielem przez 4 lata. Nigdy nie miałam koło siebie tak wspierającej, czułej i kochającej osoby. No chłopak marzenia. Nauczyłam się rozmawiać, wszystkie konflikty rozwiązujemy tu i teraz na miejscu, a co najważniejsze, nie muszę przeżywać już karania ciszą, wyzywania mnie czy bicia. Kocham go całym swoim sercem. I w końcu było w tym sercu dużo miejsca. Do dziś zastanawiam się, czy relacja z Miłoszem była młodzieńczym błędem, czy tak ukształtowała mnie przeszłość. Po czasie jestem wdzięczna za każde potknięcie. W końcu to one mnie ukształtowały, a ja już wiem, ile jestem warta. I nie dam sobie tego odebrać. Asiu, jestem ci ogromnie wdzięczna za to, co robisz i jak uświadamiasz idiotków damskich i męskich o zagrożeniach współczesnego świata. W końcu większe prawdopodobieństwo, że trafisz na zjeba, niż na to, że potrąci cię auto na pasach. W końcu wystarczy spojrzeć, czy nic nie jedzie, a ludzi musisz analizować kartka po kartce. Po tym i tak uczucia zasłaniają ci osąd i chuj wszystko strzela. Miałam ogromną potrzebę wygadania się. Może nawet nie przeczytasz mojej historii, ale ja wiem, że po wysłaniu tego maila ona nie zginie i może pewnego dnia kogoś zainspiruje do jebnięcia wszystkiego i wybrania nowego, zdrowego życia. Drogie idiotki damskie i męskie, jesteście wojownikami. Zawsze wybierajcie siebie i bądźcie swoimi najlepszymi przyjaciółmi. Wasza przyjaciółka idiotka. Psycholog, słuchajcie, nie musi znać całej waszej historii, żeby wam pomóc i żeby uwierzyć, że potrzebujecie wsparcia. I zastanawiałam się, co jest dla psychologa taką miarą sukcesu pomocy jakiejś osobie, nie? I usłyszałam, że to są małe kroki. Nabieranie sprawczości, decyzyjności. Czasem ogromnym sukcesem jest powrót ofiary do siebie w takim rozumieniu własnych potrzeb na przykład. Tego, kim była przedtem, o czym marzyła, do czego może wrócić w głowie, nie? O co się może zaczepić, żeby znaleźć sens wyrwania się z tego cyklu przemocy i wytrwania w swoim postanowieniu. I czasem pójście do psychologa to taka możliwość, żeby się pierwszy raz pozłościć w ogóle, wypłakać w jakiejś bezpiecznej przestrzeni, pozwolić, żeby te emocje puściły. W takich podbramkowych sytuacjach, kiedy nie możemy czekać, to można skorzystać z całodobowego, bezpłatnego, ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia pod numerem telefonu 116-123. Nie musicie nawet podawać swojego imienia. Ale nie odwracajcie od siebie wzroku. No nie pozwalajcie sobie myśleć, że to nic takiego i że na pewno to tylko ten jeden raz, albo że przecież nie dla was powstały te wszystkie urzędy i programy. No nie. Jeśli Angelina Jolie mogła zostać pobita przez Brada Pitta, no to w mediach wciąż słyszymy kolejne doniesienia o przemocy wśród, wiecie, elit, no to znaczy, że przemoc jest wszędzie, a pomoc należy się każdemu. I może pojawić się przemoc wszędzie, nie tylko w przysłowiowej, wiecie, patologii. Przemoc nie musi wyglądać tak jak w Domu Dobrym Smarzowskiego, ale zawsze zaczyna się od przemocy emocjonalnej, od testowania granic, od odsuwania się osoby od grupy wsparcia, od krytykowania i kontrolowania. I czuję, że to dobrze, że się coraz więcej o przemocy mówi i że dużo o niej słyszymy i że się pojawiają fale komentarzy, w których ofiary mogą opowiedzieć swoje historie i przeczytać też historie innych, że powstaje coraz więcej miejsc, w których mogą znaleźć wsparcie i się edukować, i nie czuć się samotnymi. Istnieje jednak w temacie przemocy duża luka. Na przykład ojciec z dzieckiem, który nie może znaleźć schronienia w domach samotnej matki, bo nie przyjmują tam mężczyzn. Dużo jeszcze mamy do zrobienia, ale ważne, żeby ofiary wiedziały, że nie są same i nie są odpowiedzialne za to, co je spotkało. Za przemoc odpowiedzialny jest tylko sprawca. Tylko. Bardzo dziękuję Platformie Terapii Online Hedepi za współpracę i patronat merytoryczny nad tym odcinkiem. Bardzo dziękuję psycholog i interwentce kryzysowej Justynie Szydełko za rozmowę i odpowiedź na moje wszystkie pytania. I bardzo dziękuję każdej osobie, która miała odwagę wysłać do mnie swoją historię i użyć tego słowa, słowa przemoc. Nigdy nie proszę o komentowanie, ani o podbijanie moich odcinków. Zawsze i tak gdzieś są wysoko w rankingach, ale chciałabym, żeby ten odcinek dotarł do jak największej liczby osób, którym może pomóc zrobić ten pierwszy krok i zgłosić się o pomoc. Więc w opisie tego odcinka zostawię numery telefonów i adresy miejsc, z których możecie skorzystać, albo przekazać je komuś, kto tego potrzebuje. Zostawię też linki do innych odcinków mojego podcastu, w których poruszam problem przemocy. Także zachęcam Was również do szukania certyfikowanych, sprawdzonych specjalistów i znajdziecie ich właśnie na platformie HEDEPI, a na pierwszą sesję z kodem Okuniewska otrzymacie 50 zł zniżki. Wierzę, że wiecie, to już jest czas, żeby się sobą zaopiekować. Do usłyszenia.